Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Matematyka pokera, autorstwa Billa Chena i Jeroda Ankenmana, to zaawansowana książka strategiczna poświęcona pokerowi, przede wszystkim w perspektywie teorii gier. Nie jest to podręcznik podstaw, który ogranicza się do liczenia autów, odsów, puli czy prostych zasad bankrolu. Autorzy budują modele pozwalające badać decyzje wtedy, gdy gracz dysponuje niepełną informacją. Przeciwnik może blefować, a każda akcja wpływa na przyszłe wybory obu stron. Centralnym celem jest wyjaśnienie, jak powstają strategie zrównoważone i trudne do wykorzystania. Książka analizuje m.in. wielkość zakładów, relacje value betów do blefów, semi-blefy, decyzje na riverze oraz ryzyko bankructwa. Jej charakter jest techniczny, często oparty na równaniach, założeniach i uproszczonych grach pokerowych. Te celowo ograniczone przykłady nie mają wiernie odtwarzać każdej rozdanej ręki, lecz odsłaniać mechanizm konkretnej decyzji. Dzięki temu publikacja pozostaje ważnym punktem odniesienia dla graczy, którzy chcą rozumieć logikę stojącą za współczesną strategią pokerową. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uproszczone gry pokazują strukturę decyzji przy niepełnej informacji. Najważniejszym narzędziem książki są uproszczone modele, często nazywane grami zabawkowymi. Autorzy redukują liczbę kart, rund licytacji albo możliwych działań, aby oddzielić jeden problem strategiczny od całej złożoności prawdziwego pokera. Bebu pełnej partii no limit hold'ema na decyzję wpływają pozycja, staki, historia rozdań, wiele kart wspólnych i liczne rozmiary betów. Gdy bada się to wszystko naraz, trudno ustalić, co faktycznie uzasadnia blef lub sprawdzenie. Model pozwala natomiast zapisać wypłaty i prawdopodobieństwa wprost, a następnie sprawdzić konsekwencje każdej strategii. Taka metoda jest szczególnie użyteczna w pokerze, ponieważ przeciwnik nie widzi naszej ręki. Strategia nie może więc opierać się wyłącznie na sile aktualnego układu, lecz musi uwzględniać zakres rąk, które dana akcja reprezentuje. Uproszczenie nie oznacza, że wnioski można mechanicznie kopiować do każdej rozgrywki. Książka wymaga od czytelnika rozpoznania, które elementy modelu są trwałą zasadą, a które wynikiem konkretnych założeń. Jej wartość polega właśnie na ćwiczeniu tego przejścia od czystego problemu matematycznego do bardziej realistycznej decyzji przy stole. Po drugie, równowaga strategii wyjaśnia. Dlaczego zakres zakładów musi zawierać blefy? Książka przedstawia poker jako grę konfliktu interesów. Durę, w której dobrze skonstruowana strategia nie powinna dawać przeciwnikowi łatwej, zawsze zyskownej odpowiedzi. To podejście prowadzi do idei równowagi, kojarzonej z równowagą nasza i później popularnie określanej jako GTO. Jeśli gracz obstawia na riverze wyłącznie z bardzo mocnymi rękami, przeciwnik może zbyt często pasować bez obawy przed blefem. Jeśli natomiast blefuje zbyt często, sprawdzanie staje się dla rywala opłacalne. Zrównoważony zakres zakładów łączy więc ręce dające wartość z odpowiednią częścią blefów. Proporcja nie jest kwestią intuicji ani stylu gry. Zależy od ceny, którą bet oferuje przeciwnikowi, czyli od relacji rozmiaru zakładu do puli. Im większy zakład, tym częściej obrońca musi ryzykować sprawdzenie, aby nie pozwolić napastnikowi na automatyczny zysk z blefowania. Autorzy pokazują tę zależność poprzez formalne modele, a nie listę gotowych reguł. Istotne jest również rozróżnienie między strategią odporną na eksploatację a maksymalnym wykorzystaniem konkretnego słabego przeciwnika. Równowaga stanowi punkt odniesienia, lecz w praktyce gracz może świadomie od niej odejść, gdy ma wiarygodne informacje o nadmiernym folowaniu, pasywności lub niezdolności rywala do blefowania. Po trzecie, wielkość zakładu na riverze zmienia wartość blefu, sprawdzenia i value betu. Analizy zakładów na riverze należą do najbardziej praktycznych części teoretycznego aparatu książki. Na tej ulicy nie ma już kolejnych kart, dlatego decyzja może zostać opisana szczególnie przejrzyście, jako wybór między zakładem, sprawdzeniem i pasem. Autorzy badają, jak rozmiar betu wpływa jednocześnie na wymagany udział blefów po stronie agresora oraz na częstotliwość obrony po stronie przeciwnika. Mały zakład daje obrońcy korzystniejszą cenę i zwykle wymaga częstszych sprawdzeń. Duży zakład zwiększa presję, lecz nie staje się przez to samoczynnie lepszy. Musi być wsparty zakresem, w którym znajdują się wystarczająco mocne ręce oraz wiarygodne blefy.
W przeciwnym razie rywal może dostosować się przez częstszy fold albo częstszy call.
Takie rozumowanie koryguje częsty błąd polegający na ocenianiu value betu wyłącznie przez pytanie, czy gorsza ręka czasem zapłaci. Trzeba również rozważyć, jakie ręce lepsze sprawdzą, jak przeciwnik interpretuje reprezentowany zakres i czy wybrany sizing zachowuje spójność całej strategii.
W realnej grze zakresy są mniej ostre niż w modelach, a gracze nie bronią idealnie.
Mimo to mechanizm pozostaje użyteczny, ponieważ uczy traktować rozmiar zakładu jako element informacji i konstrukcji zakresu, a nie tylko sposób na powiększenie puli. Po czwarte, semiblef łączy natychmiastową presję z wartością przyszłych kart. W książce semiblef nie jest przedstawiany jako efektowny ruch z ręką drawującą, lecz jako decyzja o dwóch źródłach wartości. Pierwszym jest fold equity, czyli szansa, że przeciwnik od razu zrezygnuje.
Drugim jest equity samej ręki, możliwość poprawy do układu, który wygra po sprawdzeniu.
Rozdzielenie tych składników jest ważne, ponieważ draw nie usprawiedliwia automatycznie agresji. Jeżeli rywal rzadko pasuje, a szansa poprawy jest mała wobec ceny, bet może być nieopłacalny.
Z drugiej strony ręka bez gotowej wartości, ale z realną możliwością poprawy, może być lepszym kandydatem do blefu niż całkowicie beznadziejna ręka.
W razie sprawdzenia zachowuje bowiem część kapitału w puli. Modele autorów pomagają analizować, jak zmieniają się optymalne częstotliwości zakładów, gdy rośnie prawdopodobieństwo poprawy albo gdy przeciwnik ma inną skłonność do foldu.
Wnioski dotyczą też budowania zakresu. Gracz potrzebuje mocnych rąk do betowania dla wartości, lecz potrzebuje również naturalnych blefów, aby jego agresja nie była zbyt jednostronna.
Drowy często pełnią tę funkcję lepiej niż losowe słabe ręce. Książka nie zastępuje odczytywania konkretnych tekstur boardu, ale daje język do porównywania ryzyka, szansy na fold i wartości dalszej gry. Na koniec, ryzyko bankructwa pokazuje, że przewaga nie wystarcza bez właściwego kapitału. Matematyka pokera obejmuje także zarządzanie kapitałem, a zwłaszcza formalne ujęcie ryzyka bankructwa.
To zagadnienie wykracza poza proste zalecenie, by nie grać za wysoko.
Nawet gracz posiadający dodatnią oczekiwaną wartość może ponieść długą serię strat, ponieważ wyniki pojedynczych sesji i rozdań są zmienne.
Ryzyko bankructwa zależy więc nie tylko od przewagi, ale również od wariancji, wielkości stawek,
liczby dostępnych buy-inów oraz gotowości gracza do obniżenia limitów po spadku kapitału. Autorzy traktują bankroll jako parametr strategiczny, który wpływa na to, czy przewaga ma czas ujawnić się w wynikach.
To szczególnie ważne w pokerze turniejowym i w grach o wysokiej wariancji, gdzie wypłaty są nierówne, a krótkoterminowe rezultaty mogą być mylące.
Matematyczne podejście nie daje jednej uniwersalnej liczby buy-inów dla każdego formatu. Wymaga oszacowania własnej przewagi i zmienności, a także uznania, że te wartości są w praktyce niepewne. Rozsądny wniosek jest zatem bardziej ostrożny niż popularne recepty.
Bankroll powinien chronić nie tylko przed typową złą serią, lecz także przed błędem własnych założeń o umiejętnościach i przewadze.
W tym sensie zarządzanie ryzykiem jest częścią strategii, a nie dodatkiem administracyjnym do gry. Podsumowując,
Matematyka pokera jest książką przede wszystkim dla zaawansowanych i ambitnych graczy, którzy chcą zrozumieć podstawy decyzji pokerowych,
a nie tylko zapamiętywać zalecenia dotyczące konkretnych sytuacji.
Najwięcej skorzystają czytelnicy swobodnie podchodzący do prawdopodobieństwa, algebraicznych zależności i analizy założeń modeli. Nie trzeba być zawodowym matematykiem.
Ale potrzebna jest cierpliwość, ponieważ autorzy często prowadzą wywód od uproszczonej gry do ogólniejszego wniosku, bez natychmiastowej recepty na każdą rękę no limit hold'ema.
Dla początkujących publikacja może być zbyt wymagająca jako pierwszy podręcznik. Warto najpierw opanować podstawowe odds, puli, equity i język zakresów.
Intelektualna korzyść z lektury polega na zmianie sposobu myślenia. Zamiast pytać, czy pojedynczy blef był odważny, czy pojedynczy call był trafny.
Czytelnik uczy się oceniać częstotliwości, ceny oferowane przeciwnikowi i odporność całej strategii na kontrę.
Praktycznie pomaga to lepiej rozumieć sizing, value betowanie, semi-blefy i ograniczenia własnego bankrolu. Na tle wielu książek pokerowych wyróżnia ją rygor teorii gier oraz konsekwentne użycie modeli do uzasadniania wniosków. Nie udaje, że poker da się zamknąć w prostych tabelach.
Jej słabszą stroną jest wymagające przejście od modeli do żywej gry przeciw konkretnym przeciwnikom.
Zarazem właśnie dlatego pozostaje wartościowa, jako fundament pozwalający świadomie odróżnić grę zrównoważoną od celowej eksploatacji błędów rywala.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bill Chen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.